Proszę Państwa, ja pytałam w poprzednim wejściu o flagi, bo dziś 2 maja, oczywiście święto flagi państwowej. Jadąc do Wdzyc, gdzie mamy swoje terenowe studio, widziałam na przykład flagi także czarno-żółte w towarzystwie tej flagi biało-czerwonej, ale także na przykład flagi polskie i flagi unijne, no bo teraz 1 maja kojarzy nam się trochę inaczej. Ze mną w studiu terenowym Iwona Klinger. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ja zapytam od razu, jaka flaga wisi u pani?
U mnie nie wisi żadna flaga. Ja mieszkam na ogromnym uboczu i nawet by jej nikt nie zobaczył, ale u mnie kwitną kasztanowce. Jest to taka magia, jest to takie brzęczenie pszczół i taki zapach, że nacieszam się tym. A flagi oglądam w pracy, w muzeum tutaj i kaszubskie, i polskie. I nawet dzisiaj flagi czerwone, ponieważ kabaret Kunda, czyli Teatr Zymk, ma tutaj spektakl.
No właśnie, my dzisiaj przed chwilą oglądaliśmy właśnie początek tego spektaklu, bo to jest spektakl wędrujący. On wędruje sobie po całym skansenie we Wdzydzach. Przed chwilą ta scena chwilowa była koło nas. Właśnie zbierał się pochód pierwszomajowy. Jeden z aktorów, Adam Hebel, znany Państwu z anteny, próbował utworzyć taki pochód pierwszomajowy. Czy mu się uda, czy nie uda, to już nie będziemy Państwu zdradzać. Jutro kolejny spektakl, jeżeli ktoś nie zdąży na ten, który właśnie teraz trwa. A czy Pani pamięta swój jakiś pochód pierwszomajowy?
Och tak, oczywiście. Ja, będąca wtedy mieszkanką Gdańska, małą dziewczynką, z takim sentymentem nawet to wspominam, ponieważ mój tata pracował w stoczni remontowej, mama również, i to były pochody, na które się chodziło całymi rodzinami. Ja miałam ten przywilej, że jako mała dziewczynka, a tata był elektrykiem i pracował na wydziale W9, tam były wózki elektryczne i te dzieciaki w powiewie tych szturmówek czerwonych, zatkniętych na tych wózkach akumulatorowych, siedziałyśmy sobie, prawda, i nie musiałyśmy maszerować, tylko jechałyśmy wysoko na tych wózkach i wszystko było widać. Było dowoli oranżady, więc takie miałyśmy pomalowane, prawda, kółeczka dookoła ust, czerwone albo żółte, bo były w 2 kolorach. Potem oczywiście była kiełbaska, jakieś tam pikniki w parku. No, mnie się to wtedy bardzo, bardzo podobało.
Bo to jest coś, co wielu ludziom, no ja nie pamiętam pochodów pierwszomajowych, ale co po prostu wielu ludziom kojarzy się z dzieciństwem. To, co kojarzy się z dzieciństwem, darzymy sentymentem, chociaż oczywiście nie mówimy tutaj o systemie, który wówczas panował.
Ja przede wszystkim byłam wolna jako takie małe dziecko od tego myślenia ideologicznego, więc ja po prostu chłonęłam tylko tą atmosferę. Ale pamiętam też, jako licealistka, uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, to był rok chyba 76, kiedy no, musieliśmy chodzić na te pochody. A jako liceum plastyczne to byliśmy jeszcze zobowiązani do tego, żeby prawda, ta nasza grupa była zauważona, żeby nas było widać z daleka, żebyśmy byli wow.
I wtedy już nie było tego sentymentu.
No nie było sentymentu, bo chyba przez 2 miesiące, no miesiąc na pewno, robiliśmy te dekoracje. Pamiętam, to były przeogromne kaszubskie, niebieskie tulipany z takim żółtym środkiem. One były przestrzenne, były robione na zgrzewanym drucie, więc nauczyłam się nawet wtedy pracować na zgrzewarce. Oklejane były krepiną i zatykane na takie dosyć wysokie, może 3-metrowe takie sztyce, takie jak kij od miotły, tylko dłuższe. No i w tym upale myśmy tam szli, prawda, sobie w tej Gdyni. Pamiętam do dziś, jak gdzieś tam w umówionym miejscu, gdzie miała czekać ciężarówka, żeby to od nas odebrać po tym pochodzie, tak mało kto z nas doniósł te tulipany do tej ciężarówki, gdzieśmy tam po drodze porozrzucali, pochowali gdzieś i po prostu poszli na wagary.
Czyli potrafiliście znaleźć sobie inne miejsce, wolne od nakazów, po prostu na spędzenie tego majowego czasu. Dzisiaj tutaj w muzeum, bo pani przez wiele lat pracowała w skansenie we Wdzydzach, a dzisiaj przyjeżdża tutaj jako gwiazda, jako autorka filmu Co z tym haftem, Co z tym haftem Teodoro. No i właśnie, tutaj wspominaliśmy o tych kaszubskich tulipanach. Bardzo wiele wokół kaszubskiego haftu jest różnych legend, które niekoniecznie są prawdziwe. Bardzo wiele mówi się o tym, że to jest dzieło pradziadów, praojców, pramatek, prababć i tak dalej. A tak naprawdę możemy wyznaczyć ten moment historii, kiedy ten haft faktycznie był ludowy, był komercyjny i dawał szansę na zarobek kaszubskim pannom. I to jest historia związana z założycielką tego muzeum.
No tak, ja przede wszystkim się chcę odnieść do tego, że jako długoletni pracownik muzeum we Wdzydzach, tu się nie da tak po prostu odejść na emeryturę, tu się wraca, tu się współpracuje, bo to jest miejsce magiczne, miejsce, które kocham i w którym cały czas coś się dzieje i ja chętnie tutaj przyjeżdżam i tworzę. A co do haftu. No fakt, ja się zbierałam do tego filmu tak ze 4 lata, albowiem strasznie mnie serce bolało, kiedy słyszałam te wszystkie mity, a gdzieś jako pracownik muzealny i ten taki, no miałam potrzebę mówienia o tej autentyczności, o tej historii, na którą są dokumenty, na którą są źródła, nie umniejszając tej poetyckości opowieści. Zaczęłam od zbierania, od słuchania, od pytania różnych ludzi i stworzyłam taki filmik animowany. Tutaj ukłon wielki w stronę Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, który na to wszystko pozyskał grant. Dziękuję też bardzo Karolinie, mojej córce Karolinie Niemczyk, która pięknie animowała, i Piotrowi Zatoniowi z Fundacji Aby Chciał Się Chcieć, który to pięknie też animował i zmontował.
Dzisiaj, ja tylko tutaj lekki wtręt, dzisiaj można ten film obejrzeć we Wdzydzach, ale jeżeli Państwo nie mają okazji dziś pojawić się we Wdzydzach, to on także jest na YouTubie. Co z tym haftem Teodoro? Tak. Cały ten filmik można zobaczyć. Przepięknie zanimowany.
Tak, można go zobaczyć na YouTubie, a dziś i jutro jeszcze we Wdzydzach w Dworku Spiechowic. No i jak to jest z tym haftem Teodoro? No jest to fenomen. Jest to fenomen, ponieważ w myśleniu o Kaszubach jesteśmy przekonani, że jest to ludowy twór, który był tutaj od zawsze, zawsze i zawsze. Jak to się zadziało, że ten twór absolutnie artystyczny, dzieło Teodory Gulgowskiej, tak się zakorzenił? No, ja myślę, że tutaj ekonomia miała ogromne znaczenie, ponieważ to, co stworzyli Gulgowscy, czyli taką instytucję, taki, którą nazwali przemysł domowy wspierający wiejskie kobiety, dał im możliwość zarabiania pieniędzy.
I to jest bardzo ważne, bo te dziewczęta, które zostawały bardzo często bez zarobku przez zimę, bo nie można było chodzić na zarobek na pola, bo po prostu nie był sezon na to, na tę pracę polową, mogły zarobić własne pieniądze, wyszywając, haftując, tworząc wzory. Potem znaleziono także zajęcie dla panów, którzy na przykład wyplatali kosze i także mogli zarabiać na siebie.
Najpierw zaczęły, Gulgowscy zaczęli od tego, że jakby poświęcili się czterem takim źródłom zarobkowania. To było plecionkarstwo, koronka filetowa, to jest coś takiego, co przede wszystkim żony i córki rybaków potrafiły robić, bo one potrafiły pleść sieci, wiązać sieci i na bazie tego rozszywać to igłą, tworząc wzory. Proszę sobie jeszcze przypomnieć, może ci ludzie mojej daty, była taka nawet instytucja w mieście jak prężenie firan.
O,
tak.
No, słyszałam taki o łapaniu oczek, zakuwaniu węża, prężeniu firan.
Tak? I takie właśnie firany po praniu prężyło się na takich ramach. Były przepiękne, przeurocze i to się nazywa koronka filetowa. No, trochę jak ryba, ale jeżeli robiły to żony rybaków i córki, ale tak się nazywa to fachowo. Oprócz tego chmieleńska ceramika. To też dzieło wskrzeszone przez Gulgowskich. Do dzisiaj nawet trudno jest ocenić, które z motywów na tej chmieleńskiej ceramice są ludowe, a które są dziełem Gulgowskiej. Są takie domysły, że tak zwany kwiat bzu absolutnie secesyjna, czyli z przełomu XIX-XX wieku, taka gałązka bzu, motyw, że jest to dzieło Gulgowskiej.
Proszę Państwa, słyszycie także, dużo ludzi mija nasze studio dzisiaj tutaj we Wdzydzach, tłumy, naprawdę bardzo wiele atrakcji. Warto poznać tę swoją historię lokalną. A nawiązując do historii, pani Ola napisała do nas, jeszcze wracając do poprzedniego tematu, czyli do pochodów pierwszomajowych. Pamiętam, jak byłam zuchem i w pochodzie niosłam totem drużyny, na którym były krasnoludki, bo nazywaliśmy się Leśne Ludki. Byłam dumna. Lata 50. i 60. Pozdrawiam pani Ola właśnie. No to bardzo, myślę, ciekawe historie związane z tym, kim my jesteśmy i do czego były te rzeczy, które nam się kojarzą właśnie jako taka tradycja, która była, ale po co ona była, to bardzo, bardzo wiele o nas mówi. O tym, jakie jeszcze rzeczy tkwią w nas, a może ich sobie nie uświadamiamy. O różnych przesądach, które były, o tym, proszę Państwa, już za chwilę. Zostańcie z nami, Radio Gdańsk dzisiaj jest we Wdzydzach. Pan Grzegorz pisze do nas, też wywiesiłem flagę narodową, biało-czerwoną, za okno, po drugiej stronie ulicy są pola uprawne, dalej rzeka Wisła i Bory Tucholskie. Pamiętam pochody pierwszomajowe w Warlubiu w poprzedniej epoce, wtedy moi rodzice pracowali w już nieistniejącej rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Nie chcę pamiętać tych czasów. Nie chcemy pamiętać systemu słusznie minionego, choć pamiętamy, wielu z nas, no ja tak jak wspominałam, nie chodziłam w pochodach pierwszomajowych, nie pamiętam ich, ale dla wielu z nich to są bardzo silne wspomnienia. Dziś jesteśmy dla Państwa we Wdzydzach. O ten pochód pierwszomajowy pytałam właśnie w związku z spektaklem, spektaklem obrzędowym Teatru Zymk, który dzisiaj rozgrywał się tutaj we Wdzydzach. Jeżeli Państwo macie jakieś swoje wspomnienia związane z Wdzydzami, to zapraszam, aby SMS-ować do nas 603 06 06 06. Mam także pytanie, czy pamiętacie Państwo albo znacie jakieś zabobony? Albo może jeszcze jakieś wierzenia bardzo silnie w was tkwią i czasem ktoś wam zwraca uwagę, że jesteście zabobonni. Piszcie 603 06 06 06. Ze mną w studiu terenowym w Wdzydzach pani Iwona Klinger. A jakie były te nasze majowe zabobony, wierzenia, obrzędy, dziwne rytuały?
No tak naprawdę system wierzeń jest związany z cyklem agralnym, tak? Czyli z tym cyklem płodności Matki Ziemi, Matki Natury, dzięki której możemy w ogóle przeżyć. Nie było takiej granicznej daty w przypadku tych majowych zwyczajów, ale te pomysły na to, żeby nam dobrze planowano, to na przykład zakazywały sadzenia czegokolwiek przed 1 majem. 1 maja można było sadzić ziemniaki, po kaszubsku bulwę. Dlaczego? Dlatego, że one zakopane głęboko w ziemi nie bały się przymrozków. Ale wszystko inne dopiero po 15 maja, po tak zwanej zimnej zośce, bo po drodze jeszcze mamy 3 ogrodników. Mówiono też, że w tym czasie tej wczesnej wegetacji, kiedy pierwsze zioła wychodzą z ziemi, zaczynają kwitnąć, prawda, i są fantastycznym surowcem, świeże, to młode, to jest to, co jest najlepsze. Należy się też bardzo wystrzegać, ponieważ te wszelkie złe moce
wychodzą z tymi pierwszymi ziołami.
Ciaźnice, no one też do słońca. One też do słońca, one też chcą żyć. One nabierają mocy.
Teraz najwięcej tak...
Tak, i one się tak panoszą, te wszystkie ciarzylnice, czy czarownice i te wszystkie złe moce i złe duchy, tak najbardziej nasila się to 24 czerwca na świętego Jana, kiedy to one lecą na te łyse góry.
Ale w maju się zaczyna.
Na tych orzogach, tak? I wtedy sikają na to i wtedy już nie warto zbierać. Ale teraz się właśnie zaczyna. Więc przy zbieraniu proszę mieć czujność.
Ale ja muszę powiedzieć, że ja dzisiaj tak rano wstałam i pomyślałam, jak ile ja mam mocy. Jak ja się dobrze czuję, chcę wyjść, pobiegać. Może ja tak coś też mam z tych...
No ja myślę, że wszyscy Czarzelnic. Mamy. Wszyscy jesteśmy dziećmi słońca i wszyscy jesteśmy w jakiś sposób od przyrody uzależnieni. I chociaż mamy pełne lodówki, mamy kaloryfery w mieszkaniach i mamy buty i ciepłą odzież, to gdzieś ta nasza taka pierwotna, ludzka natura no, potrzebuje tego wyjścia na powietrze, na słońce, nacieszenia się śpiewem ptaków, poczucia wiatru we włosach.
A pani jest zabobonna?
I tak, i nie. Ja przede wszystkim przestrzegam kaszubskich zwyczajów, tak, obrzędów, takich jak na przykład jastrowa woda. Co roku.
Czyli w Wielkanoc, tak, w niedzielę tak, wielkanocną tak. Idzie się do żywej wody, czyli płynącej, na przykład do strumienia.
I tam się obmywam, tak, no, chociażby
takie
symbolicznie.
Takie kaszubskie spa.
Takie kaszubskie spa, ale jaką to daje moc i jaką energię. To gdybyście mnie państwo zobaczyli na żywo, nie uwierzylibyście, że mam 364 lata.
No muszę powiedzieć, że też muszę zacząć faktycznie z tej jastrowej wody częściej korzystać, bo jednak to trzeba przed rezurekcją zrobić. Zimno jest,
ja myślę, że
rano trzeba wstać.
Jak to mówią, wiara czyni cuda. I tu jest chyba to cały clue, jeżeli w coś bardzo wierzymy, jeżeli sprawia nam radość zachowanie tego obrzędu, zwyczaju czy zabobonu, proszę bardzo.
A Maik? Ten Maik słynny, z którym chodziło się, kiedyś chodziło się po wioskowych chatach, żeby wypędzać nim, rozumiem, te złe moce, tak?
Tak, te złe moce, ale proszę też zobaczyć, że ta pierwotna forma, czyli zielone drzewko, wiecznie zielone drzewko, bo to najczęściej świerczek albo sosenka po kaszubsku chujka, prawda? Chyba pani potwierdzi, pani Tatiana.
Tak, dokładnie tak.
Chujka.
Świerk to danka.
Na początku przystrojony kolorowymi wstążkami, z czasem, bo wiele z tych obrzędów, no musimy powiedzieć wprost, zostało, no w cudzysłowie, ochrzczonych. I po pewnym czasie, prawda, zaczęto tam na ten Maik przywiązywać też obrazki wotywne, czyli święte. Bo one też chroniły przed urokami i złymi mocami. Ci święci też mieli taką magiczną moc. I to takie trochę, prawda, powiązanie sakrum i profanom.
Taki trochę Panu Bogu świeczkę, tak, diabłu ogarek, tak. Do dziś.
Proszę, i się sprawdza.
Do dziś, proszę państwa, jeżeli akurat mijają nas państwo z wózkiem, ja tak nie będę tam dokładnie zaglądać, ale bardzo często na tych wózkach, które mijają nas tu, na tych środkowych i południowych Kaszubach, przywiązany jest medalik, ale on nie jest przywiązany byle jaką wstążeczką, ale czerwoną.
Czerwoną, od uroków oczywiście. Taką czerwoną szlajwkę wiąże się też na przykład na Kaszubach źrebakom, kiedy się urodzą. Bo to bardzo cenne zwierzę.
Tak jak dziecko.
Tak. No tutaj też jest to sacrum i profanum, czyli medalik na czerwonej szlajwce. No były jeszcze związane z tym różnego rodzaju przesądy, prawda, związane też z tym okresem majowym, kiedy nam się też wykluwa na podwórku jakieś tam gąski, jakieś kaczuszki, czy co, no bo to kiedyś w każdym gospodarstwie się działo. Więc żeby tak uchronić od uroków, to na przykład gąski, takie gęsiaczki małe, trzeba było przepuścić przez nogawkę od kaleson.
A to moja mama nawet opowiadała mi historię, że takie rzeczy, kiedy jej faktycznie drób padał, odprawiała jej ciotka, którą ja jeszcze pamiętam.
Tak.
Zmarła całkiem.
Działało?
Działało. Nie wiem na jakiej zasadzie. Być może kaczkom zostawała trauma po przechodzeniu przez męską kalesonę i po prostu nie chciały tego drugi raz przechodzić i w związku z tym trzymały się dzielnie, nawet jeżeli coś się bolało, ale działało.
Ja myślę, że to była też taka, jak mówię, no wiara czyni cuda, taka troskliwość, kiedy gospodyni zauważyła, że coś się tam dzieje, prawda? Bo ja jeszcze pamiętam, jak moja babcia wtedy brała taką, robiła taką z jakiegoś kartonu, z jakichś desek, taką zagródkę w kuchni i przynosiła te gąsiaczki czy pisklaczki do kuchni, gdzie, proszę państwa, było ciepło, nie było przeciągu. One dostawały wtedy kilka razy dziennie jeść, bo było to staranie się o nich, czyli wychodziły po prostu z tego kryzysu.
Proszę Państwa, pan Tomasz pisze do nas. Dzień dobry, pamiętam, kartofel sadziliśmy zgodnie z tradycją, czyli na świętego Marka, bóle w pełna miarka. A więc z imieninami świętego Marka jest to związane. Wspomnijmy przy okazji osobę doktora Longina Malickiego, twórcę Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, który w latach 60. i 70. we Wdzydzach bywał i konsultował skansen. Jest uhonorowany tablicą pamiątkową w Oliwie na Spichlerzu Opackim. To napisała do nas pani Maria. Na pewno o doktorze Longinie Malickim wspomnimy jeszcze z Aleksandrą Fijałkowską, która także będzie naszą gościnią po godzinie 13. A my, proszę Państwa, do historii troszeczkę o słowiańskim spa. Pociągnę Panią za język.
Proszę bardzo.
Wrócimy już za chwilę. Jeden ze słuchaczy pisze do nas: majowy ślub to miłości grób lub ślub w maju, śmierć na skraju. Stare przysłowia sugerujące w maju niepowodzenia małżeństwa. No to już wiemy, w maju się nie żenić, ale należy zadbać o to, żeby mieć się z kim żenić i być taką piękną. I w związku z tym, Iwonę Klinger, podpytam teraz, co robiły nasze babki, prababki, jakie miały swoje triki na urodę, aby być piękne, takie nasze słowiańskie.
Och, ja najpierw muszę się do tego maja, małżeństwa majowego ustosunkować, bo gulgowscy Teodora i Izydor wzięli ślub 22 maja.
No ale ona była od niego 14 lat starsza i go przeżyła, bo on jej umarł szybko. To może
no, ale
dlatego.
Proszę popatrzeć, jaka miłość i jakie cudowne twory tej miłości.
Przepiękne.
A co do urody? No, kobieta wiejska nie miała spa, nie miała fryzjera, ale dbały o urodę. Przede wszystkim panny, prawda, bo to było ważne, żeby jakoś się prezentować, żeby znaleźć tego męża. I tutaj tym fan najlepszym takim sposobem jest oczywiście pójście do jastrowej wody, obmycie się w niej, czyli to też było ongiś rytuał związany z przesileniem wiosennym, potem zaanektowany przez chrześcijaństwo i obchodzony na Wielkanoc, ale wierzono, że to daje aksamitną, gładką skórę.
No dobrze, jak już ktoś przespał ten czas, to czy miał jakieś inne sposoby jeszcze, żeby być...
No takie bardziej prozaiczne, prawda? No ja pamiętam ten gęsi smalec, którym moja babcia sobie, prawda, bardzo delikatnie smarowała twarz raz na kilka dni, ale też i popękane pięty. I pamiętam też te napary z rumianku, na moje blond włosy, bo takie były cienkie i słabe i babcia mi w tym płukała włosy. I pamiętam też antidotum na łupież.
A jaki to był antidotum?
Ach, to był napar z pokrzywy. Bardzo się bałam, kiedy babcia mi powiedziała, że zrobi mi taką kąpiel, taką płukankę do włosów, bo byłam święcie przekonana, że będzie mnie to parzyło. Babcia długo mi tłumaczyła, że napary nie parzą i absolutnie mnie to nie pokuje. Ale... No, czułam się bardzo nieszczęśliwa, bo na tym moim bardzo jasnym blondzie z dzieciństwa został taki zielonkawy odcień,
trochę
który się
jak
oczywiście
rusałka
spłukał, ale ja jako dziewczynka byłam bardzo niepocieszona i nawet chyba trochę zła na babcię.
Oprócz tego słyszałam, że płukało się, i właściwie sama jeszcze stosuję taką płukankę, bo znam ją od mojej mamy, ocet do płukania włosów.
Tak, wszelkie to co zakwasza, zamyka łuski, ale też mycie włosów, prawda, żółtkiem, które odżywia, które też usuwa wszelkie rodzaje zabrudzenia. I to, no słuchajcie, no było też, ja myślę, że też bardzo lokalnych i w zależności od możliwości kobiety sobie radziły, tak? Ale... Też był taki zwyczaj jastrowy, na przykład zamiatania podwórka i całego domostwa, prawda, przed świtem i wymiatanie tego na część sąsiada, co miało chronić, uwaga, to jest uroda i higiena w jednym. Przed robactwem, pasożytami, prawda? Więc wszelkiego rodzaju jakieś pchły, pluskwy, wszy.
Do sąsiada.
Do sąsiada.
Taki był.
Tak, a sąsiad robił to samo, w drugą stronę.
Aha, ale jakby...
Ale działało.
Ale działało.
Działało, albowiem wiara czyni cuda i tego się trzymajmy. I skoro wykonaliśmy pewien obrzęd, pewien rytuał, to będzie dobrze.
A co było modne? Jaka ta kobieta musiała być, by być piękną?
No z tą modą to było różnie. To moda to przede wszystkim ta chęć przypodobania się temu światu, który jest no tak trochę dalej, prawda, niż moje podwórko. Mamy to do dzisiaj. Więc oczywiście to spojrzenie na ten miejski luk, prawda, co one tam noszą.
Te miastowe.
Te miastowe. Jak to no to było. Ponieważ nie było stroju ludowego, to kaszubki zawsze ubierały się lekko z miejska. No może to tak jak spojrzymy na sztychy Dajcha czy Chodowieckiego, to tak raczej drobne to mieszczaństwo, a nie jaśnie państwo, ale nie ma tutaj absolutnie tego rozróżnienia między tą drobną mieszczańską klasą a chłopem. Oczywiście inaczej w pole, prawda? Inaczej do obejścia, kiedy się krowy doi, a inaczej
do kościoła,
kiedy się idzie do kościoła lub na wesele.
O tym, proszę Państwa, jakie były zasady mody już za chwilę ze mną w studiu Radia Gdańsk, które dzisiaj gości w przepięknym skansenie we Wdydzach, Iwona Klinger. Co było modne kiedyś? Otóż w latach 70. pisze do nas jedna ze słuchaczek, modne były płaskie sandały, tak zwane rzymianki wiązane przy kostkach. O modzie teraz będzie. Wcześniej mówiliśmy o tym, żeby w maju się nie żenić, bo majowy ślub to miłości grób, ale proszę Państwa, to teraz pójdziemy w ogóle po bandzie. Kaszubki chodziły do tego ślubu w czarnych sukniach.
No tak, oczywiście. Po pierwsze, czerń była modna. Dwa, czerń była niesamowicie elegancka.
No bo jak się wywiesiło taką czarną suknię do schnięcia, to ona łatwo połowiała, więc o te czerni trzeba było dbać.
No ja myślę, że to rzadko w ogóle prano. Przede wszystkim tą czarną suknię sprezentowywał żonie, prawie że już żonie, prawda? Bo załóżmy w przeddzień ślubu narzeczony. Ta suknia to właściwie... No, tak się śmiejemy, że ten męski garnitur to prawie jak szedł narzeczony do ślubu, to potem jeszcze do trumny. Ewentualnie trzeba było rozciąć na plecach marynarkę, jak się nie mieścił. Ale podobnie było z tą czarną sukienką, która była symbolem czegoś bardzo eleganckiego. Więc właściwie tak jak się szło do tego ślubu w tej czarnej sukni z białym welonem i bardzo często z bukietem papierowych kwiatów, tak, to... Potem w zależności od potrzeby można ją było skrócić, prawda, można było dodać kołnierzyk, można było coś na to ubrać, przerobić, a potem przenicować, czyli przeszyć na lewą stronę, kiedy już tak bardzo wypłowiała. No nie było tak lekko jak dzisiaj z tym strojem. On też przechodził, prawda, z matki na córkę, był przerabiany, ale czerń była modna.
Czerni zawsze była modna i wcale nie trzeba było na wsi do tego żadnej Coco Chanel. A to jest ciekawe, proszę Państwa, jak w tych latach początku XX wieku, ale nawet w latach 60., 50., kiedy nie było TikToka, Instagrama i różnych innych miejsc, które mówiły nam, co jest modne, a co nie jest modne, kobiety na wsi dowiadywały się, jak się noszą te miejskie panny, na przykład?
Och, przede wszystkim była cała sieć czasopism, tak, sprzedawanych bardzo często w takich teczkach, to tak trochę spod lady, w takich kioskach ruchu, jaki jest na terenie muzeum we Wdzydzach. Przyjaciółka, Kobieta i Życie, mnóstwo poradników, a potem pojawia się czasopismo Burda, w którym już były wykroje. Kobieta. Zawsze, bo chcąc być modna i też taka zaradna i praktyczna, zawsze znalazła sposób na to, żeby sobie uszyć, przerobić, dosztukować i na to znalazła sposób i czas. Poza tym system nauki prac ręcznych w szkole też pozwalał na to, że właściwie każda radziła sobie świetnie z igłą, nitką i maszyną do szycia.
A jak to było z butami? No właśnie przeczytaliśmy tutaj w SMS-ie, że w latach 70. to te płaskie sandały, rzymianki wiązane przy kostkach. A jak to było z butami u wiejskich panien?
No to zależy przede wszystkim od zasobności rodziny, od czasu, o którym mówimy. Buty zawsze były czymś... pożądanym, tak.
Luksusowy.
Nie zmieniały się tak fasony jak dzisiaj. Więc związane trzewiki, prawda, czy potem takie czułenka służyły na wiele lat. ale istniała też taka instytucja jak szewc, który potrafił te buty reanimować i służyły przez długie, długie lata.
Proszę Państwa, moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu terenowym we Wdzydzach Iwona Klinger. Ja już Panią wypuszczam, bo przecież czekają widzowie, czekają ludzie, którzy tutaj przyjechali do Wdzydz, żeby zobaczyć film Co z tym haftem Teodoro i porozmawiać o nim. Ale Szanowni Państwo, jeżeli macie chwilę, to obejrzyjcie, bo to jest kilkunastominutowa
11 produkcja. Minut na YouTubie można zobaczyć. Co z tym haftem Teodoro?
Na YouTubie koniecznie zobaczcie ten film Co z tym haftem Teodoro. To jest piękna animacja. Wracamy do Państwa po wiadomościach.